Siostry, bracia, przedziwna jest ta księga, którą dzisiaj Kościół dostaje Pana Boga, od Pana Boga, żeby ją otworzyć i zacząć te fragmenty czytać. Bo to jest księga właściwie teoretyczna, literatura mądrościowa, więc nie można znaleźć prochów Hioba. Nie było takiego czasu i nie było takiego miejsca, gdzie by żył Hiob. Jest podmiotem lirycznym. To tak strukturalnie patrząc, nie? Na gatunek literacki. A z drugiej strony jest to bardzo ważna w Biblii księga, tak bardzo praktyczna. Myślę, że każdy z nas wie, jak bardzo wielu Hiobów chodziło po ziemi. Mieli inne imiona, ale ten bohater tej księgi był im patronem. Oby był patronem wszystkim, których dotykają Hiobowe wydarzenia, na których spadają Hiobowe wieści. Ta księga już na początku, kiedy Duch Święty popchnął autora czy autorów, żeby ona w ogóle powstała, miała odpowiedzieć takim ludzkim pytaniom. Jak to jest, że człowiek wierny Panu Bogu, że człowiek pobożny napadany jest przez różne tragedie, dramaty, przykrości, zło. I faktycznie odpowiada. Napadany jest przez szatana. Można by oczywiście wiele, siostry, bracia, jeszcze przyjdzie pora, jutro, pojutrze, ale żebyśmy z tego fragmentu, który dzisiaj Kościół musi przeczytać przed Chrystusem, nie stracili przynajmniej dwóch bardzo ważnych rzeczy, które się tu pojawiają dzisiaj. Rzeczywiście ten nowy teoretyczny, nie, wyobrażony sobie dialog Pana Boga z szatanem zawiera słowa i to właściwie to w ten pysk szatana one są włożone. Czy za darmo Hiob czci Boga? Jedno z najważniejszych pytań wiary, pojawiające się też w Biblii. I oczywiście jako uczniowie Jezusa od samego zarania naszej przygody religijnej, naszego spotkania z Panem Bogiem, wiemy, pamiętamy, oby wszyscy pamiętali, że jesteśmy ludem, któremu Pan Bóg złożył obietnicę. Już we Chrzcie Świętym się dokonuje zbawienie człowieka. Żeby tylko wytrwał w tych chrzcielnych wodach aż do ostatniego tchnienia na ziemi. Ale doświadczenie nasze, nasze różne życiowe losy bardzo często stawiają nam takie pytania, że wtedy nie myślimy ani o chrzcie, ani o bierzmowaniu, ani o tylu rzeczach, których od Pana Boga doświadczamy. Że zaczynamy kalkulować. To w takim razie jak to jest? A czemu mnie to spotkało? A co ona zawiniła? A co te dzieci na onkologii w Prokocimiu? I tak dalej, i tak dalej. Księga bardzo pięknie, w prosty można powiedzieć, taki mądrościowy sposób, ale prosty. Rzeczy nazywa po imieniu. I do tego pytania, że tak naprawdę akt religijny powinien być aktem całkowicie darmowym, całkowicie za nic, dlatego że Bóg jest Bogiem. Kropka. My jesteśmy takim pokoleniem, które nie tylko Panu Bogu, z Panem Bogiem dyskutuje, bardzo często Panu Bogu pyskuje, Panu Bogu bluźni. Widzimy, co się wyrabia. Im kto głupszy, mniej doświadczony, młodszy, tym skala tego chamstwa religijnego jest większa. Ono jest religijne w istocie swojej. Pogardzenie Panem Bogiem. Wczoraj dostałem taki link, żeby posłuchać takich, no, ubrali się jakoś w cywilizowany sposób. No, prowadzili chyba, to już umarło tam w tym internecie, ale ślady zawsze zostają. Stacje ateizm. Słuchałem tego może z 10 minut. No, chłopcy, myślę sobie, chłopcy, co wy gadacie? Poczytajcie że jakąś książkę, jakąś literaturę. Tak pewni swego, tak pewni tych swoich tez. Takie bzdury i głupoty. Jakby czerpiąc z Biblii, nie? Oni wzięli sobie adwersarza w postaci cytatów biblijnych, różnych wypowiedzi Kościoła i dawaj ładować po tym, jakie to głupie, niedorzeczne. Takie czasy, ale dusza nieśmiertelna w każdym. Więc to pierwsze pytanie, na które zwracam uwagę. Akt religijny jest czysty, staje się czysty, oczyszczamy go, kiedy dochodzimy do tego, że wiara jest przede wszystkim naszą darmową odpowiedzią Panu Bogu, dlatego że jest Bogiem. Zawsze nam gdzieś tam z tyłu, że jeszcze obiecał zbawienie, że jeszcze daje nam niebo, że udziela nam swych łask. Ale to wszystko tak naprawdę, jeśli chodzi o istotę aktu religijnego, powinno być wtórne. Przychodzą takie momenty, że możemy tego faktycznie nie kalkulować, możemy na to nie zwracać uwagi. Bogu należy się nasze uwielbienie, nasza cześć, dlatego że jest Bogiem. Drugie bardzo ważne zdanie z tego fragmentu, który dziś słyszeliśmy. To jest to ostatnie zdanie. Hiob nie zgrzeszył, nie przypisał Bogu nieprawości. Ten starożytny mędrzec, pewnie nie jeden, wielu tych autorów tego natchnionego tekstu już wtedy wiedzieli. Tego, o czym no właśnie dzisiaj i pewnie przez wszystkie wieki ludzie religijni nie chcą pamiętać. W Bogu nie ma żadnej możliwości, zdolności, mocy czynienia krzywdy, czynienia zła. Pewnie, że można nawet powiedzieć z pewnego punktu widzenia, to jest taki naiwny obraz. Nie? Ta rozmowa szatana i ten szatan, który idzie tam dotykać i testować i próbować. Ale właśnie tak wyrażona jest prawda wiary. Bóg nie przypisał Bogu nieprawości. A samo sobie, i to jest dramat tego człowieka, wie, że jest sprawiedliwy. Że nigdy nie przekroczył żadnego Bożego rozkazu czy prawa. Ale o tym już nie dzisiaj. Bo jeszcze trochę o takim sposobie kalkulowania Pan Jezus nam mówi w Ewangelii. Wszystko się zaczyna od tego, że uczniom Jezusa przyszła taka kalkulująca myśl. Ustalmy hierarchię, porządek. Kto jest ważniejszy od kogo? Pan Jezus to wszystko wywraca. Dokładnie odwrotnie. Kto jest najmniejszy wśród was, ten jest wielki. Pozwala działać łasce Bożej. Z pokorą przyjmuje Bożą mądrość. Z zaufaniem w dobroć Boga, w to, że Bóg jest opoką, stara się przyjmować wszystkie życiowe doświadczenia. Wczoraj słyszeliśmy o tej drodze kenozy, uniżenia Bożego Syna, które mamy naśladować. Dlatego Bóg go nad wszystko wywyższył. I na koniec, siostry bracia, chcę trochę tak właśnie też w odwrotny sposób potraktować ten werset psalmu. To jest piękna modlitwa do Pana Boga, właśnie człowieka, który ma poczucie tego, że wykonuje wiele rzeczy sprawiedliwych. Możesz mnie badać, nawet ogniem testować, nieprawości we mnie nie znajdziesz. No, można powiedzieć, dość odważna modlitwa. Ale obyśmy, siostry bracia, ten werset, który ta modlitwa jest jego źródłem. Nie? Nakłoń swe ucho, usłysz moje słowo. Usłyszeli dzisiaj nie jako nasz zaśpiew ku Panu Bogu, ale wołanie Pana Boga do nas. I to tak zawsze jest w Kościele. Nakłoń swe ucho, usłysz moje boskie słowo i przyjmij je tak, jak jest ono w istocie słowem Boga. Słowem, które ma moc, słowem, które może zmieniać, słowem, które przede wszystkim zbawia. Bardzo ważne na tą wieczorną porę naszej Eucharystii słowa nam Pan Bóg dzisiaj daje. Jeszcze przed wieczorem, jeszcze przed modlitwą i przed zaśnięciem. Oby nam Duch Święty pomagał się z tymi słowami układać. Żeby się nasza postawa wobec Pana Boga oczyszczała, dojrzewała. Byśmy stawali się coraz bardziej godni Jego łaski i zbawienia. Amen.